Karolina Stasiak
i Piotr Zembrzuski.
Rozpoczynamy serwis informacyjny.
W niedzielę Chrztu Pańskiego Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej w Watykanie, podczas której tradycyjnie udzielił Chrztu Świętego grupie dzieci. W południe spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
W krótkiej homilii wygłoszonej podczas Eucharystii w kaplicy Sykstyńskiej papież dziękował rodzicom ochrzczonych dzieci za to, że przynieśli swoje pociechy, aby te mogły otrzymać dar wiary. Franciszek wskazał przy tym, że niemowlęta te pokazują nam, by naszą wiarę przyjmować z otwartym sercem.
Oni tu są bohaterami, ponieważ oni dzisiaj dają nam również świadectwo, jak przyjmuje się wiarę niewinnie, z otwartym sercem. I wam, rodzice i chrzestni, życzę, aby wasze życie była pomocą dla tych dzieci, pomocą dla wzrostu, abyście im towarzyszyli w tym wzroście. Ponieważ to jest sposób pomagania, aby wiara w nich wzrastała. Dziękuję bardzo za wasze świadectwo.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty nauczał, że Jezus poprzez chrzest z rąk Jana Chrzciciela pokazał, że chce być blisko grzeszników.
Franciszek wskazał, że chrzest święty jest darem nowego życia. We chrzcie, jak mówił Bóg, przychodzi do nas, oczyszcza i leczy nasze serca z grzechu, a także czyni nas na zawsze swoimi dziećmi. Dlatego ważne jest, aby znać dzień naszego chrztu i go świętować, podkreślił papież.
Dzisiaj pytam was wszystkich, czy każdy z was, pomyślcie, czy pamiętam, znam datę swojego chrztu? Jeśli ty jej nie pamiętasz, kiedy wrócisz do domu, to zapytaj o to. Aby nie zapomnieć je już nigdy więcej, ponieważ to są nasze nowe urodziny. Wraz z twoim chrztem narodziłeś się do życia łaski. Dziękujmy Panu za chrzest, dziękujmy za rodziców, którzy nas zaprowadzili, donieśli do źródła, do sakramentu, za chrzestnych, za Matkę Chrzestną, za wspólnotę, która nas przyjęła.
Ojciec Święty Franciszek życzył też w Watykanie miłości i pokoju wiernym kościołów wschodnich, którzy obchodzili w niedzielę Boże Narodzenie. Papież zaapelował ponadto o modlitwę o pokój na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu i na całym świecie.
W mchach w Wielkopolsce odbyły się w niedzielę obchody 120. rocznicy urodzin księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, niezłomnego pasterza kościoła.
W kościele pod wezwaniem świętego Marcina w mchach, rodzinnej miejscowości duchownego, sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
W homilii ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki nawiązał do życiorysu księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza prymasów Augusta Chlonda i Stefana Wyszyńskiego, wraz z którym został aresztowany przez komunistyczną bezpiekę.
W mokotowskiej katowni ksiądz arcybiskup Baraniak był więziony, torturowany przez 27 miesięcy, zmuszany do fałszywych zeznań przeciwko Wyszyńskiemu i Chlondowi.
Po okresie jego uwięzienia decydowały się przyszłe losy Kościoła katolickiego w Polsce. To, że w Polsce nie odbył się pokazowy proces prymasa i nie udało się komunistom skompromitować kościoła, tak jak to stało się w Chorwacji, w Czechach, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, zawdzięczamy osobie skromnego, pokornego człowieka, który w najtrudniejszych dla kościoła czasie nie ugiął się i nie załamał.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki podziękował za inicjatywy upamiętniające niezłomnego kapłana. Przewodniczący episkopatu wymienił tu wystawę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dzieło Teczki na Baraniaka, a także filmy o księdzu arcybiskupie Baraniaku.
Rok 2024 ogłoszony został przez Sejm poprzedniej kadencji rokiem księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W 2018 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie księdza arcybiskupa orderem Orła Białego.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że dziś próbuje się wprowadzać dzieci i młodzież w krainę mroków i ciemności. Metropolita krakowski odniósł się w ten sposób do planów resortu edukacji, który chce redukcji religii w szkołach.
Ksiądz arcybiskup mówił o tym w weekend na rynku głównym w Krakowie, podczas orszaku Trzech Króli. Zwracając się do wiernych, wskazał, że należy też zapytać, dlaczego lekcje religii mają być umieszczane na początku lub na końcu, jakby były gorsze do innych lekcji, chociaż uczy się na nich rzeczy podstawowych.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że lekcje religii były już usuwane ze szkół w czasach PRL-u, a dziś, jak zaznaczył, próbuje się robić to samo.
Już w 1958 roku zaczęły się próby wyprowadzania religii ze szkół, usuwania ich na pierwsze lub ostatnie lekcje. Doskonale to pamiętam. I to był pierwszy krok do tego, co stało się w 1969-1960 roku, w 1961 już ostatecznie. Lekcje religii zostały znowu wyrzucone. Dzisiaj spróbuje nam się zafundować to samo. Gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Wprowadzać młodych w krainę mroków i ciemności. Pozbawiania możliwości zrozumienia, na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy, jakimi powinniśmy być.
Zmiany w nauczaniu religii w szkołach zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Lekcje mają zostać ograniczone z 2 do 1 godziny płatnej z budżetu tygodniowo i być umieszczane na początku lub na końcu zajęć szkolnych.
Były wicepremier i były szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin zachęca do udziału w proteście wolnych Polaków, który odbędzie się 11 stycznia przed gmachem Sejmu w Warszawie.
Uczestnicy manifestacji mają wyrazić sprzeciw wobec m.in. bezprawnego przejęcia przez obecną władzę mediów publicznych.
Poseł Jacek Sasin powiedział w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam, że bardzo wielu Polaków jest negatywnie zaskoczonych tym, co stało się w ostatnich tygodniach.
Były wicepremier powiedział, że może to niepokoić, ponieważ słychać już kolejne zapowiedzi, m.in. zduszenia niezależności Narodowego Banku Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.
Musimy się bardzo mocno temu sprzeciwić, bo tylko sprzeciw społeczeństwa dzisiaj może ten proces zatrzymać. Niezwykle niepokojący, bo mogący odwrócić wszystkie zdobycze demokratyczne ostatnich 30 lat, nie tylko ostatnich 8 lat, ale ostatnich ponad 30 lat. I dlatego tak ważne jest, żeby ten sprzeciw społeczny był dzisiaj bardzo mocny, zarówno w tych formach, które dopuszcza i konstytucja, jak chociażby prawo zgromadzeń. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w najbliższym tygodniu, 11 stycznia, zgromadzili się jak najbardziej tłumnie pod budynkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, żeby zaprotestować przeciwko temu, co już się wydarzyło.
Protest wolnych Polaków rozpocznie się o godzinie 16. Politycy PiS-u nie wykluczają, że będą kolejne manifestacje.
A w ostatnich tygodniach w wielu regionach Polski odbyły się protesty. Wiele z nich to oddolne inicjatywy mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec przejmowania publicznych nadawców.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpocznie w poniedziałek konsultacje w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
Przez 2 dni polityk będzie prowadził rozmowy m.in. z szefem Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, rzecznikiem praw obywatelskich i szefem PKW.
W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Sądu Najwyższego uchyliła postanowienia Hołowni stwierdzające wygaśnięcie mandatów posłów PiS. 10 stycznia odwołaniem Kamińskiego ma się jeszcze zająć Izba Pracy, której prezes podważa postanowienie Izby Kontroli.
Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek przypomina tymczasem, że obowiązuje ułaskawienie obu polityków, którego w 2015 roku dokonał Andrzej Duda. Prezydent, jak dodaje, podręcznikowo ułaskawił obu posłów i nie zrobi tego ponownie.
Powstało gigantyczne zamieszanie i do tego nigdy nie powinno dojść i przede wszystkim próbuje się podważać prerogatywy prezydenta, dlatego że prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego, a także Macieja Wąsika, którzy przecież walczyli z korupcją. Ułaskawił ich w sposób podręcznikowy. Prezydent ma na każdym etapie, również przed prawomocnym wyrokiem, możliwość ułaskawienia i to Trybunał Konstytucyjny 3 razy potwierdził. Prezydent prezydent wielokrotnie powtarzał i potwierdzał to, że ułaskawił raz prawomocnie i nie ułaskawi drugi raz, ponieważ są ułaskawieni prawomocnie. Jeśli ktoś będzie próbował ich wsadzić do więzienia, to naraża się na to, że będzie ponosił odpowiedzialność.
Prezydent w piśmie do marszałka Sejmu wskazał, że na skutek ułaskawienia nie ma przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów PiS.
Szymon Hołownia i jego koalicjanci twierdzą jednak, że obowiązuje wyrok skazujący polityków Prawa i Sprawiedliwości. Problemem są dla nich także decyzje Izby Kontroli Sądu Najwyższego. Stąd potrzeba konsultacji, co dalej ze sprawą mandatów Kamińskiego i Wąsika.
Jednocześnie na polecenie szefa Kancelarii Sejmu politykom PiS wyłączono karty poselskie.
Prawnicy wskazują, że należy przyglądać się kierunkom, w jakim będzie zmierzać prokuratura europejska. Polska ma się znaleźć wkrótce w strukturach tego organu.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar podpisał w ubiegłym tygodniu dokumenty o przystąpieniu Polski do Europejskiej Prokuratury.
Komisja Europejska ma teraz 4 miesiące na uznanie notyfikacji lub zgłoszenie zastrzeżeń. Koalicyjny rząd w Polsce nie spodziewa się jednak problemów w tym zakresie.
Radca prawny Piotr Żyłko zauważa, że prokuratura europejska bez implementacji do porządku prawnego w Polsce nie będzie mogła działać. Wymaga to zmiany ustaw.
Ekspert zwraca też uwagę na inny problem. Chodzi o zakres kompetencji, który w przyszłości może ulec rozszerzeniu.
Na razie jedyną funkcją i naczelnym zadaniem tego organu są kwestie finansowe jakby związane z budżetem Unii Europejskiej. Ale znając życie i znając jakby trendy w polityce europejskiej, niewykluczone jest, że te kompetencje z czasem będą rozszerzane, tak? Na inne pola, nie tylko budżet, ale pewnie może jakieś inne przestępstwa czy wykroczenia związane jakby z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. I tutaj także jest pewnego rodzaju zagrożenie dla państwa członkowskiego przystępującego do danej instytucji.
Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność 1 czerwca 2022 roku. Organ prowadzi sprawy związane m.in. z nadużyciami finansowymi, korupcją i praniem brudnych pieniędzy.
Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje Unii Europejskiej. Nie przystąpiło 5: Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.